Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie płomienny Werner Gorder
oraz gaszący wszystkie nadzieje graczy naszym G, Rupert Zewsi-Hojten.
Tak, a dzisiaj wracamy do naszego cyklu, gdzie opowiadamy o poszczególnych wiatrach magii, kolegiach imperialnych i dzisiaj to najbardziej emocjonujące, najgorętsze kolegium, czyli kolegium ognia, bądź jak woli oficjalne tłumaczenie, kolegium płomienia, tak czy inaczej, Bright College of Magic oraz wiatr magii, który w Imperium bardzo często jest stosowany do tego, żeby odstraszać kurczaki z miejsc, w których nie powinny być, czyli akrzy.
Dodałbym nawet, że również najbardziej emocjonalne, bo akrzy w swojej istocie przyciągane jest nie tylko przez same płomienie, ale również przez bardzo mocne emocje.
Tak, i to chyba taka pierwsza ważna rzecz związana z Kolegium Ognia, bo w zasadzie jak już tylko coś wiemy o Warhammerze, no to Bright Wizardzi są tam gdzieś zaraz za naszymi zabójcami troli jako jedni z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli świata Warhammera, jeszcze powiedzmy łowcy czarownic, no ale wiadomo, ten czarodziej z koksownikiem z rudymi włosami to jest to, co nam się z Warhammerem bardzo kojarzy. Oczywiście z tego wychodzą wszelkiej maści firebole, latające czaszki, płonące miecze i tak dalej, i tak dalej. I ta część jakby destrukcji, tworzenia ognia zdecydowanie jest najbardziej rozpoznawalna zarówno z perspektywy fanów i graczy, jak i tak naprawdę ludzi w fikcji. Z tego właśnie znani są ci czarodzieje, z tego, że na tych polach bitew przywołują ogniste pociski, niszczą wrogie armie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pomijając sam ogień i niewątpliwą destrukcyjną zdolność magistrów Kolegium Płomienia, to właśnie, wiesz, kwestia emocji, tego, co tam jeszcze w tym ogniu się kryje, wydaje mi się najciekawsza i to tak naprawdę to drugie dno, bo widzimy to zarówno w zaklęciach, ponieważ nie wszystkie zaklęcia dostępne dla tego kolegium to są tylko właśnie wariacje na temat fireballi i podobnych, ale właśnie też troszeczkę w tym ich podejściu, jak oni są opisywani, prawda, gdzie magistrowie ognia, to nawet nie jest tak, że oni stąpają po cienkiej linii między emocjami a ich braku, ale cały czas właśnie muszą być na tym poziomie, przynajmniej starać się być na tym poziomie, gdzie te emocje w nich są żywe i są pełne pasji, a jednocześnie, żeby nie dać im się ponieść za bardzo.
Tak, wydaje mi się, że to może być jeden z trudniejszych aspektów grania magiem ognia, ponieważ z jednej strony oni uczą się, w jaki sposób te emocje wywoływać, w jaki sposób je przywoływać i w jaki sposób korzystać z nich do channelowania właśnie akrzy, a z drugiej strony mają też trochę jednak w jakiś sposób je kontrolować i nie poddać się im całkowicie, bo gdyby jednak całkowicie wpadli w taką, nie wiem, studnię tych swoich własnych silnych emocji, no to jest prosta droga do różnych potęg.
No tak, zresztą to, wiesz, przywołując tutaj znany cytat, te najjaśniejsze gwiazdy wypalają się najszybciej, mniejsza z tym, na ile to jest prawdziwe z perspektywy astrofizyki, ale rzeczywiście właśnie czarodzieje ognia muszą czuć te emocje, rzeczywiście nimi żyć, bo to też nie jest tak, że to tylko sobie troszeczkę dodają, tylko oni rzeczywiście muszą dawać im się ponosić, a jednocześnie zawsze pamiętać, że jak nadejdzie pewien moment, to żeby potrafić się odciąć, uspokoić, czy znaleźć tak swoją drogą jakiś inny sposób na to, aby te emocje de facto wyładować, co mamy też opisane, jak wygląda przyuczanie w Kolegium Ognia, to te pierwsze lata, kiedy nasi przyszli dopiero magistrzy właśnie mają się uczyć i pomagają w tym kolegium, to większość tego to jest taka czysto fizyczna praca związana z dbaniem o te wszystkie ognie w kolegium, znoszeniem węgla, czyszczeniem rzeczy z sadzy. Takie naprawdę bardzo proste zajęcia, które jednocześnie mają być wyczerpujące. I też jest właśnie taki fragment, który opisuje, przynajmniej ja to tak widzę, że jeżeli mamy właśnie jakąś ciężką fizyczną pracę, to jest ten moment, gdzie wiadomo, mięśnie pracują, ciało jest w pełni gotowe i działające. No a potem przychodzi zmęczenie, przychodzi ten czas uspokojenia, czas jakby wypalenia się tego płomienia. I to też jest coś, z czego czarodzieje ognia mogą korzystać. Sam pomyślałem, że na sesjach mogą się zdarzać takie sytuacje, czy to po, nie wiem, ważnej dyskusji, czy czymś takim, nasz czarodziej właśnie dochodzi do wniosku, że on jednak potrzebuje iść pobiegać, albo idzie oporządzać stajnię, czy coś takiego, bo po prostu musi wyrzucić z siebie tą energię. Bo wydaje mi się, że nie powinniśmy tego rozumieć na zasadzie, że tylko samą dyscypliną, nie jako siłą umysłu ten nasz gniewny, rudy czarodziej w pewnym momencie mówi, dobrze, to już przestanę kląć i się denerwować i tam wchodzić w medytację, czy się uspokaja, tylko może jak najbardziej znaleźć takie praktyczno-pragmatyczne sposoby na to, żeby te swoje pokłady energii spożytkować bez jednak eksplozji płomieni i wiesz, w czysto fizyczny sposób się wyżyć, dać swojemu ciału się zmęczyć, dać szansę, żeby ten wiatr ognia je opuścił, jakby obniżyć ten poziom magii i się uspokoić najzwyczajniej w świecie.
Wiesz, kiedy o tym wspomniałeś, to mi się w naturalny sposób skojarzyło z takimi rzeczami, które może nie są do końca bezpiecznymi tematami, o których można dyskutować w pracy, więc tutaj możecie na przykład, nie wiem, chcieć przeskoczyć do późniejszego fragmentu. Natomiast jeżeli wiemy o naszych piromancerach, że bardzo często trafiają do wojska i jednocześnie są tacy emocjonalni, muszą znaleźć jakieś ujście dla tych emocji, w związku z czym będąc w tym wojsku, no to wchodzą w wiele różnych interakcji, na przykład z płcią przeciwną, więc jeżeli tutaj mówimy o jakichś emocjach, wiesz, to takie romanse przelotne, wielokrotne w różnych miejscach, zwłaszcza, że wojsko często podróżuje, to jest jakaś taka naturalna konsekwencja tego, w jaki sposób ci piromancerzy są opisywani, choć nie jest to opisywane wprost.
Zresztą tutaj wiesz, co by nie mówić, to nie musi być płeć przeciwna, ale rzeczywiście kwestia miłości i nawiązań do ognia, płomieni, tego typu rzeczy, no to znana jest nam w literaturze i poezji od lat. Zresztą przecież jedna z najgłośniejszych tak naprawdę polskich piosenek, którą znamy przecież z tematyki historycznej, czyli Dumka na dwa serca, też opowiada o miłości pyromancera, stąd mamy ten słynny fragment On bez żalu świat podpalił, gdyby stracił cię. I to jest jeden z tych wielu świetnych kładów, prawda, polskich autorów w tworzenie dalej na kanwie fikcji.
Tak, Łochun jako piromancer. Dobry? Jeszcze nie słyszałem.
Ja uważam, że byłby fenomenalny jeszcze w wersji Domagarow, tak się nazywał, ale ten aktor. Ja teraz go po prostu wszędzie widzę z koksownikiem, nie?
Zapewne. W każdym razie, tak, może teraz kilka słów na temat tego, jak wygląda organizacja Kolegium Płomienia, w jaki sposób przechodzą młodzi adepci Akszy swoje szkolenia, no i no, jak to tam wygląda w praktyce, w takim codziennym funkcjonowaniu. Otóż można zacząć od tego, że to jest jedno z tych kolegiów, o których na pewno wiemy, jak wyglądają jego stopnie. Znaczy wiemy, że tych stopni jest 8. 8 stopni, natomiast 7 stopniom z tych 8 odpowiadają klucze. Klucz to jest taki znak, symbol właśnie Kolegium Płomienia, który ma się łączyć trochę z wiedzą, ale głównie otwieraniem drzwi. Klucz ma być tym symbolem, który jest ważny dla tego kolegium i w miarę postępu w ramach struktur Kolegium Płomienia, poszczególni piromancerzy odblokowują jakby swoje własne nowe, oczywiście tam jest jakiś rytuał, oni muszą przechodzić przez drzwi i tak dalej, ale odblokowują swój stopień wtajemniczenia w ramach kolegium i przy okazji jako znak tego otrzymują klucz. Klucz jest 7, przy czym tutaj mamy tak trochę dziwnie opisane, że pierwszy klucz otrzymują w momencie, kiedy zostają przyjęci do kolegium, a w opisie przedmiotów, które na poszczególnych poziomach powinni posiadać piromancerzy, właśnie na najniższym poziomie, na poziomie akolity, klucz jest 1. W związku z czym można wnioskować, że kiedy przychodzą jako taki najmłodszy, najniższy właśnie uczeń, to jeszcze formalnie nie są przyjęci do kolegium. Dopiero kiedy w trakcie swojego szkolenia, swojego stażu zostaną formalnie przyjęci do niego, to wtedy otrzymają swój pierwszy klucz jako znak tego, że właśnie należą do kolegium. W miarę ich postępu na drabince tego kolegium otrzymują kolejne, łącznie jest ich 7, no i ten 7 klucz posiadają ci najpotężniejsi arcymagowie już. Przy czym opisów wiemy, że piromancerzy chwalą się po prostu tymi kluczami, noszą je ze sobą, pokazują je często, a często przy okazji noszą inne klucze na tym swoim kółku z kluczami przypiętym do pasa, które tak ładnie nam tutaj artyści w ciągu lat zawsze rysowali na wszelkiego rodzaju ilustracjach piromancerów. Do tych kółek dokładają są jeszcze inne klucze, które mogą pozwalać im wejść do bibliotek jakichś i tak dalej, do jakichś pracowni magicznych, żeby pokazać ich właśnie status w ramach tego kolegium. Natomiast tych symbolicznych dla samego kolegium kluczy jest 7. I tutaj też taka ważna rzecz, akurat jeśli chodzi o piromancerów, no to nie jest to gałąź magiczna, która bardzo jest skupiona na badaniach teoretycznych.
Tak, to słuszna uwaga. Chociaż jak mówimy o tych kluczach, no to one rzeczywiście tam, każdy kolejny jest wykonany z innego metalu i one rzeczywiście mają tę wartość symboliczną, pokazują jakby status, czyli jak wysoko w kręgu piromancerów dana postać się znajduje. Jak również mają te swoje praktyczne zastosowania, bo one rzeczywiście mają otwierać tam odpowiednie pomieszczenia w tych kolegiach magii, więc to tak ładnie się łączy, że rzeczywiście ma się więcej tych kluczy, to się potrafi wejść do większej ilości miejsc w samym kolegium. O tym też jest wspomniany żart, że to nie jest tak, że łatwo jest drzwiami zatrzymać piromancera przed tym, żeby gdzieś wszedł, bo jednak ma możliwości, żeby wszelkiej maści przeszkody ze swojej drogi usuwać.
Zmieść.
Jak najbardziej. Natomiast mi się też wydaje, że właśnie ta progresja przez kolejne poziomy wtajemniczenia to rzeczywiście na początku chodzi o to, żeby pokazać tym młodym uczniom na czarodziei, jak wzniecić w sobie ten ogień, jak starać się go ukierunkować. Niemniej jednak wydaje mi się, że jakby im dalej w las, tym więcej drzew, i właśnie coraz potężniejsi, coraz bardziej wtajemniczeni czarodzieje z tego kolegium będą jednak mieli miejsce do tego, żeby zgłębiać ideę wiatru ognia nie tylko w kontekście jego destruktywnej siły, bo to jest moim zdaniem jakby taka najprostsza, to jest ta podstawa tej piramidy, jak się idzie wyżej, no to będą mogli patrzeć na inne rzeczy z tym związane, na inne emocje niż sam gniew i zniszczenie. Podoba mi się, jak mamy na przykład takie zaklęcie, które sprawia, że ktoś może zostać zahipnotyzowany przez płomień. To jest tak opisane, że można tego na przykład używać, jakby czarodziej ognia chciał się przekraść gdzieś do jakiegoś obozowiska, prawda? Mamy tam wystawione warty przy ogniskach, no i on rzuca zaklęcie na dane ognisko i ci strażnicy zaczynają się wpatrywać. Każdy, kto siedział troszeczkę przy ognisku, wie, jak wiele chwil można spędzić wpatrując się w płomienie. I wydaje mi się, że właśnie ta kwestia tajemnic skrywającej się w ogniu i tak dalej, to mogą jednak być rzeczy, które magistrów potem będą interesowały i to mogą być te dziedziny, do których będą dążyli. Oczywiście kwestia praktyczna tego, jak bardzo można coś spalić, jak bardzo coś może wybuchać, jak bardzo może być niszczące, wciąż będzie czymś ważnym, ale wydaje mi się, że ważne jest, jeżeli chcemy dać więcej miejsca temu konkretnemu kolegium i tym czarodziejom na naszych sesjach, żeby właśnie skupić się na przechodzeniu tych kolejnych kręgów tajemniczeń, dojść do tej kwestii tajemnicy ognia, bo to też się u nas przewijało we wszelkiej maści kulturach i podaniach, gdzie właśnie prawdę można dostrzec w ogniu, bierze się pod uwagę ten jego hipnotyczny aspekt, tego podobne rzeczy. Do tego jeszcze można dołożyć kwestię, że również w Warhammerze ogień rzeczywiście oczyszcza i to nie tylko wersji łowców czarownic, na swój sposób nawet bardziej w ich wersji, ponieważ też mamy tutaj zaklęcie, które pozwala wypalać korupcję dosłownie. I myślę, że to są bardzo ciekawe zagadnienia, jak już się pobawimy na sesjach całą tą kwestią właśnie kul ognia i co jeszcze można wybuchnąć i co jeszcze można podpalić, to żeby właśnie zająć się tymi troszeczkę innymi rzeczami, które nie przychodzą nam od razu na myśl, kiedy mówimy o magistrach jasnego kolegium.
Wiesz, tutaj można by wymienić na przykład kwestię rozpalania uczuć w innych, bo wydaje mi się, że to też jest naturalna konsekwencja tego, czym zajmują się piromancerzy, jak wygląda Akszy. A druga rzecz, która tutaj mogłaby trochę iść wbrew temu, że właśnie w powszechnym postrzeganiu piromancerzy nie są za bardzo skupieni na nauce, jest to, że w historii świata Warhammera, zanim powstały kolegia, mieliśmy różnego rodzaju szkoły magiczne, mieliśmy różnego rodzaju elementalistów i akurat jeśli chodzi o wszystkich elementalistów, to elementaliści ognia no, nauczyli się wiele, zanim jeszcze pojawił się Teklis, w związku z czym myślę, że te elementy, które są gdzieś w dalekiej historii świata Warhammera, też mogłyby być w jakiś sposób interesujące dla Kolegium Ognia.
Tak, zresztą tak przy uczuciach to bym jeszcze dodał o tym, że oczywiście mówiliśmy o miłości, ręka w rękę z nią idzie nienawiść i mamy też do tego zaklęcia, które pozwalą sprawić, a czarodzieje na polach bitew, te oddziały, które z nimi służą, zaprawić do boju, żeby nawet te oddziały, które zostały złamane, które uciekają, żeby ich członkowie odzyskali werwę i chcieli walczyć dalej z tą pełną emocją i głodem walki. Ale nie zapominajmy o tym, że jedną z takich emocji, która też się w tym wszystkim przewija, jest najzwyczajniej w świecie przyjaźń.
Myślałem, że powiesz strach.
Nie, nie myślałem o strachu, myślałem o przyjaźni i to też uważam, że jest rzecz, która świetnie może nam pasować do sesji, bo jeżeli mamy naszą drużynę, to Czarodziej Ognia może być tą postacią, która często pakuje drużynę w różne kłopoty z racji tego, że no, wiele rzeczy przy nim się niszczy, on potrafi być troszeczkę nadgorliwy, no i było nie było, wybuchowy i mówić różne i robić różne niepopularne rzeczy. Ale ostatecznie rzecz biorąc, jeżeli coś będzie zagrażało jego drużynie, jego przyjaciołom, czy na przykład jakimś postaciom niezależnym, które uznajemy, że są przyjaciółmi właśnie danego czarodzieja, no to wtedy też, wiesz, nie ma takiej siły, która by go powstrzymała, żeby nie pomóc, bo tak roznieconego ognia już się nie da uspokoić i pożar wybuchł, tak? I trzeba się z tym liczyć.
Wiesz, to są cechy, które robią z nich też dobrych wojskowych, a właściwie nie tyle wojskowych, co osoby przyłączane do różnego rodzaju oddziałów czy armii, bo też wiemy, że bardzo często zdarza się, że piromancerzy po prostu na pewnym etapie swojej kariery wysyłani są do wojska, żeby z tym wojskiem imperialnym różnego szczebla współpracowali. W związku z czym no, tworzą tam się też więzi z dowódcami, żołnierzami i tak dalej, no bo jeżeli ma się po swojej stronie taki chodzący miotacz kul ognia, no to z jednej strony na początku będzie on traktowany zapewne z podejrzliwością, bo nigdy nie wiadomo, co mu do głowy strzeli, ale jeśli podczas jednej, drugiej czy trzeciej potyczki uratuje całe skrzydło na przykład, czy tam oddział, no to w takiej sytuacji ci żołnierze no mają też naturalny odruch, żeby w jakiś sposób czuć tą braterską więź z tym magiem, co też przekłada się później na to, że ci magowie często w przyszłości będą mogli powołać się na przysługi ze strony wojska, ze strony ludzi, którzy w międzyczasie zdążyli awansować, zrobić własne kariery, w związku z czym to też buduje jakąś pozycję danego maga, może nieformalną w ramach Imperium, no ale jednak, prawda?
Tak, tym bardziej, że właśnie z racji swojej specyfiki czarodzieje ognia nie będą, wiesz, tymi wyniosłymi panami, magistrami, którzy się nie bratają z resztą żołnierzy i tylko zajmują się swoimi magicznymi rzeczami i rozkazami z samej góry.
No choć tylko mogą próbować.
Tak, no ale z tego, co wiemy właśnie o ich temperamentach, no to wtedy, kiedy jest trochę spokoju i są obozowiska, to wiesz, oni chętnie i pośpiewają przy ognisku i się napiją. Do tego dodajmy, że potrafią tworzyć alkohol dzięki swoim zaklęciom, co na pewno zjedna im wielu przyjaciół, powiedzmy, w okopach. No i wiesz, i będą skorzy do takiej lekkiej bitki w ramach zapasów czy czegoś tam i właśnie zabawy i jeszcze szalenia po nocach, po karczmach i podobnych rzeczach. Więc łatwo te przyjaźnie zawrzeć, bo łatwo jest, prawda, dużo takich przeżyć, skonstruować. No ale też pamiętajmy, że ci czarodzieje z racji, że to nie jest tak, że te emocje one są udawane, czy one są tylko sztuczne, tylko one jak najbardziej są odczuwalne, więc ci czarodzieje rzeczywiście się bratają i mamy fragment o tym, że potem kwestia lojalności do oddziałów, z którymi się kiedyś służyło, do ludzi, którzy w tych oddziałach służyli, pozostaje i jest ważne dla tych magistrów, bo to nie jest tak, że te emocje po prostu są i oni ich tylko używają do tego, żeby bardziej rzucać swoje zaklęcia. Oni jak najbardziej je czują i zaprzyjaźniają się. Jest ta kwestia braterstwa krwi, braterstwa żołnierskiego, tego typu rzeczy i to jak najbardziej w nich zostaje. I
zwłaszcza, że wiesz, jeżeli mamy takiego piromancera, który jest w jakiś tam sposób emocjonalny, to on nie będzie ukrywał swoich uczuć, tylko jeżeli coś mu się nie podoba, no to powie wprost, że mu się dana sytuacja nie podoba, podkreślając to jeszcze ewentualnie jakimś tam pokazem drobnych płomyków latających dookoła jego ramion, czy tam powiedzmy odrywających się od rudych włosów. Co jednak wydaje mi się takie podejście wprost może bardzo, ale to bardzo pasować właśnie wśród żołnierzy.
Tak, gdzie może da po mordzie, ale potem też przyjdzie się napić, co w porównaniu do takiego, nie wiem, maga niebios, który tam śpiewa z tymi swoimi chórzystami co rano i przez północy nie można przez niego spać i w ogóle to nie wchodzi do was, bo mu się te białe szaty pobrudzą.
Albo co gorsza szlachcica, który się wynosi ponad was. A wiesz, a oni w kolegium podczas swojego szkolenia są szkoleni po prostu do walki bardzo często i to nie tylko z wykorzystaniem magii, ale po prostu do walki, żeby poradzić sobie na polu bitew, no bo piromancerzy traktowani są jako ci domyślni magowie, którzy wylądują w armii.
Tak, no i rzeczywiście też kwestia właśnie organizacyjna tego, jak oddziały mają się poruszać. Piromancer już na pewnym poziomie na pewno będzie znał wszystkie szarże, będzie rozumiał ideę pola bitew, jak był tam szkolony, więc właśnie jak wyglądają kwestie przemarszu, flankowania, wszystkie tego typu rzeczy, więc no naturalny kompan tak swoją drogą do tego wszystkiego. Co ciekawe, pomijając te wszystkie pokłady przyjaźni, podoba mi się, że czwarta edycja umieściła taki fragment o pewnych też niesnaskach, na które ja kiedyś zwróciłem uwagę, jak rozmawialiśmy dawno temu o magii. A propos szkoły inżynieryjnej w Nuln, tej, która zajmuje się oczywiście tworzeniem dział, która akurat za Kolegium Płomienia nie przepada z racji tego, że no było nie było, wchodzą sobie w kompetencje, bo tak jak o tym kiedyś wspominałem, na dobrą sprawę na polu bitwy taki magister płomienia, no to jest troszeczkę takie działo, więc de facto w teorii przynajmniej można go próbować zastąpić takim działem, bo no chodzi o to, żeby coś robiło boom daleko od nas, a tam gdzie jest wróg, więc są zdolności techniczne, żeby osiągać te efekty, więc podoba mi się, że jest właśnie zauważone, że jest tam troszeczkę konkurencji na tym polu. Z drugiej strony też uważam, że to daje właśnie dużo możliwości do tego, że można w zasadzie wprowadzać ten element znany nam teraz z kwestii AI, prawda, i automatyzacja i jak to wyrzuca ludzi różnych z pracy, że o ile mogą być głosy, że czarodzieje imperialni, zwłaszcza ci od ognia, zostaną zastąpieni przez działaczy coś takiego, o tyle właśnie cała ta kwestia związana z innymi rzeczami z Kolegium Płomienia niż tylko z samą destrukcją, właśnie ze zrozumieniem idei tego ognia, z innymi emocjami, z tajemnicą, która może się kryć, bo to też może tak być, jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że przecież istnieją i czarodzieje ognia mają tylko dostęp do całej kwestii żywiołaków ognia, kiedyś rozmawialiśmy o ifrytach, więc to naprawdę można drążyć dalej i jakby kwestii przeciwstawienia Akrz chaosowi. Jest tego dużo, co można tam sobie rozchmijać, więc to fajnie nam może stawiać właśnie tych czarodziei w takim kontekście. A jeszcze jedna rzecz, która mi się z tym wszystkim bardzo podoba i też jest wspomniana właśnie Winds of Magic do czwartej edycji, jest to, że czarodzieje ognia są uważani za takich najbardziej popularnych i najbardziej właściwych do bycia w armii i na polach bitew, co oni sami uznają i co jest dobrze widziane też przez inne kolegia. I czarodzieje ognia mogą być też troszeczkę używani, wiesz, na zasadzie takiego...
Idź przodem, stary, niech wiedzą, że mamy pokojowe zamiary.
Znaczy, to z jednej strony, ale też mi chodzi o to, że wiesz, podczas wszyscy mówią, jak oni nie są potężni, jak są wspaniali, jak bardzo się nie sprawdzają na polach bitew, żeby tam zwrócić uwagę, podczas gdy wiesz, tam gdzie jest ogień, jest światło, jest i cień, wtedy nasz czarodziej cienia może robić zupełnie inne akcje i wiesz, pomysł na kampanię, czy samą sesję, gdzie właśnie czarodziej ognia jest od tego, żeby odwracać uwagę tak naprawdę, bo nie o to chodzi, co on potrafi zrobić, bo przyjmiemy, że można to zrobić, wiesz, baterią dział, to samo na polu bitwy, ale ponieważ wszyscy inni są skupieni na tym, wszyscy przeciwnicy nas zwracają na to uwagę, bo to przecież czarodziej ognia i on tak naprawdę służy do tego, żeby odwrócić uwagę i może o tym dobrze sam wiedzieć, podczas inni w cieniu, wtedy kiedy wszyscy patrzą na niego, robią to, co jest potrzebne, żeby kampania poszła tam, gdzie powinna być, żeby wróg nie zwracał uwagi na to, co jest ważne, tylko przecież tam jest czarodziej ognia, musimy temu przeciwdziałać. A wtedy nasza mała, dzielna drużyna parszywa dwunastka czy coś takiego może inne rzeczy robić za liniami nieprzyjaciela.
Wiesz, to co wspominałeś jak najbardziej i że tak mogą być postrzegani, jednak nie przez wszystkich, zwłaszcza przez swoich sąsiadów, ponieważ okolice Kolegium Płomienia dziwnym trafem dawno temu spłonęły, jakoś nikt nie chce odbudowywać domów, które kiedyś tam się znajdowały.
Natomiast stawki ubezpieczeń są absurdalne.
Dokładnie. Tutaj Arkad Fogger bardzo by się uśmiechnął za takie premium insurance, prawda? W każdym razie zmierzam do tego, że magowie ognia są bardzo wpływowi na dworze. Przez te wszystkie swoje cechy, które prezentują, przez swoje oddanie na polach bitew i tak dalej, no mają dość duże wpływy na dworze. Gorman jest jednym z najbliższych doradców Karla Franca, więc okej, można mówić, że jest to czysta siła ognia, dnia jutrzejszego już dziś. Natomiast to jednak przekłada się na to, że jest to jedno z najbardziej takich właśnie eksponowanych kolegiów w ogóle w Imperium.
Tak, no tym bardziej, że w tej linii czasowej 2512 Gorman jest patriarchą. To się oczywiście potem zmieni, ale też z patriarchami właśnie kolegiów magii to trochę jak z papieżami w naszym życiu, że zazwyczaj Włoch, tak? To tam zazwyczaj było to Kolegium Ognia, gdzie uważa się, że to po części jest dlatego, że rzeczywiście taka czysta moc w tych magicznych pojedynkach, które wyłaniają patriarchów, no bardzo faworyzuje tutaj Kolegium Ognia, a z drugiej strony to, jakby na to nie patrzeć, to też jest kolegium, którego członkowie no, lubią nomen omen być na świeczniku, tak? W sensie jak najbardziej zajmować tą widoczną pozycję, na którą wszyscy
oraz
patrzą.
Oraz bitkę. Lubią też bitkę. Tak, tak. Więc
to jest istotny jakby element tego wszystkiego. No i też pamiętajmy, że wszystkim innym ludziom chyba relatywnie łatwo pojąć Kolegium Ognia, bo z ogniem każdy jakieś tam doświadczenie ma z założenia, zwłaszcza w takich czasach, więc łatwo to sobie wytłumaczyć. I tym bardziej tutaj, jeszcze raz wracając do tego, uważam, że warto na sesjach właśnie, jeżeli chcemy to eksponować, to potem iść na ten drugi poziom, że ogień to nie jest tylko niszczenie i płomień i wiadomo złe rzeczy, a kwestie tajemnicy, kręgów tajemniczenia, wiedzy i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale po kolejne fragmenty tej wiedzy wybierzemy się w następnym tygodniu, myślę.
Oczywiście. Jeżeli chcielibyście sami zacząć zdobywać klucze, no to zapraszamy na nasz serwis Patronite, gdzie oferujemy kolejne poziomy wtajemniczenia i dziękujemy wszystkim, którzy już tam są, bo dzięki wam powstają takie odcinki jak ten.
Zapraszamy też wszystkich na naszego Discorda, gdzie możemy kontynuować tę dyskusję.
Oraz oczywiście, jak zawsze, jeżeli nasze wideo wam się podobało, dajcie nam lajka, dajcie nam suba, pomóżcie nam wypalić w algorytmie YouTube'a wielkimi zgłoskami słowa w cieniu Imperium.
A my się z wami żegnamy i usłyszymy się już za tydzień.
Coś bym o paleniu powiedział, ale teraz nie wiem, co by było dobre w tym kontekście tego wszystkiego. Palenie szkodzi zdrowiu, o.
No.